Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu jest serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Dziś nietypowy przegląd newsów, bo sfokusowany, tak to piękne polskie słowo, więc może lepiej powiem skoncentrowany, na temacie handlu mięsem i mięsa jako takiego, ale to przegląd inspiracji, które dość łatwo, przynajmniej niektóre z nich, można zaadaptować i do innej części asortymentu spożywczego. A ów mięsno-handlowy przegląd wynika z tego, iż mamy newsletter mięsny, który wysyłamy co tydzień, w którym patrzymy właśnie na to, co dzieje się w tej branży, w całej Europie i na świecie, a bywa to fascynująco. Zaczynamy od czegoś z gatunku hot breaking news, mianowicie Kaufland zaopatrzy Lidla w kiełbasę. Tak, to nie pomyłka. Jeden dyskont zaopatrzy drugi, de facto siostrzaną spółkę w ramach grupy Schwarz, w część oferty mięsnej wędliniarskiej. Jak wynika z informacji Lebensmittelzeitung, Lidl będzie zaopatrywał się właśnie w kiełbasy i ów niektóre produkty mięsne u siebie, to znaczy w zakładach mięsnych swojej siostrzanej spółki z grupy Schwarz, sieci Kaufland. Informatorzy mówią o konieczności zabezpieczenia dostaw towarów, zwłaszcza w kontekście różnych przetasowań, które dzieją się na rynku, wycofywania się producentów i innych elementów zwiększających ryzyko związane z zapewnieniem ciągłości zaopatrywania się w produkty. Oczywiście to takie bardzo okrągłe wyjaśnienia. Ja dodam, że ten wątek dotyczy rynku niemieckiego. W efekcie Lidl będzie bardziej niezależny od poszczególnych dostawców, czy też wprost będzie po prostu u nich zamawiał mniej, co na pewno spowoduje przetasowania na rynku naszych sąsiadów. Po więcej informacji zapraszam na portal handelekstra.pl. Tyle Niemcy, a Szwajcaria teraz. Szwajcaria i sieć Denner. Tamtejszy detalista, który ma około 600 sklepów spożywczych, wpadł na prosty, choć nie rozpowszechniony w handlu pomysł ratowania mięsa w momencie, gdy data ważności jest już bardzo krótka. W ramach pilotażowego projektu prowadzonego w kilkunastu sklepach, Denner najpierw sprawdza takie mięso, później je zamraża w dniu, w którym osiąga datę ważności. Następnie zaopatruje w nie sklepy Caritasu. W ten sposób mięso pozostaje zdatne do spożycia przez kolejne 90 dni, a w sklepach Caritasu będzie oferowane oczywiście jako mrożonki z 66% zniżką. Chwalimy jak najbardziej za taki projekt, inicjatywę związaną z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności i zostawiamy ją tu ku inspiracji. A na koniec bardzo gorący, choć jeszcze raczkujący w handlu temat mięsa z laboratorium. Od komórki do kiełbasy w 4 dni. Tego jest w stanie dokonać już holenderska firma Meatable, która szykuje się do intensywnej sprzedaży mięsa z laboratorium. Firma poinformowała o nowej technologii, w której udało się jej skrócić ten czas hodowania mięsa z 8 do zaledwie 4 dni. Oznacza to oczywiście ogromną oszczędność kosztów w porównaniu z obecnymi standardami czy wypracowywanymi standardami produkcyjnymi w branży. Oznacza to więc, że mięso takie będzie też po prostu tańsze, a to właśnie jego cena była wskazywana przez wielu branżowych ekspertów i producentów jako jedna z głównych barier w rozpowszechnieniu jego sprzedaży. Meatable wprowadziło już podczas imprezy degustacyjnej, nie w Europie, lecz w Singapurze, swoją kiełbasę wieprzową. I to taki moment zapowiadający jej wejście masowe na rynek. Meatable ma zadebiutować w restauracjach jeszcze w tym roku. Firma szykuje się też do ekspansji w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Europę, to Meatable złożyło potrzebną dokumentację do holenderskich władz i chce stać się pionierem, jeśli chodzi o mięso hodowlane w Europie. Po więcej tego typu newsów zapraszam Państwa do wspomnianego już newslettera mięsnego. Można się na niego zapisać na naszym portalu handelekstra.pl. A teraz nie konkretnie o mięsie, ale oczywiście o handlu spożywczym i o lojalizowaniu klienta w takich czasach jak te. Co działa, co nie działa i czy w ogóle ta lojalność istnieje? O tym już za chwilę. Gościem dzisiejszego podcastu Posłuchajce w Handlu jest Tomasz Walczak, dyrektor marketingu Intermarché. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A spotykamy się, bo przygotowujemy się tu do konferencji Loyalty Planet, na której lojalność będzie odmieniana przez absolutnie wszystkie przypadki. Więc zacznijmy od tego w ogóle, co to jest dla pana lojalność i czy coś takiego jak lojalność w handlu FMCG w ogóle istnieje?
Oczywistym jest, że lojalność jest jednym z tych parametrów, który został stworzony trochę na potrzeby marketerów, żeby w jakiś sposób móc znaleźć takie strategiczne pola, w których można do klienta się zwracać i go nakłaniać do tego, żeby u nas robił więcej zakupów niż u konkurencji. To jest jasne. Natomiast w tym sensie takim znaczeniowym tego słowa, w tym szlachetnym podejściu lojalności, no to przepraszam, my jesteśmy w biznesie, to nie istnieje. Raczej lojalność nam zastępuje ładnym słowem pewne takie przyzwyczajenie klienta do tego, by nie wysilać mózgu do kolejnych decyzji, gdzie zrobię zakupy, tylko w najprostszy sposób dokonywać tej decyzji bardzo często automatycznie. Dzisiaj na lojalność najbardziej wpływa odległość do sklepu i to, jaki punkt, jaki baner jest w okolicy mojego miejsca zamieszkania. Natomiast faktem jest, że zachowaniami klientów w pewien sposób można też nie tyle sterować, co wpływać na nie. I tutaj jest ta przestrzeń, to miejsce, w którym tworząc różnego rodzaju programy, działania, mówiąc o lojalności, de facto próbujemy wpłynąć na przyzwyczajenie klienta, szczególnie wtedy, jeśli ono jest dla nas niekorzystne, bo klient jest na przykład przyzwyczajony robić zakupy gdzie indziej, a naszymi działaniami usiłujemy go namówić, zachęcić do tego, żeby skorzystał częściej z naszych ofert, łamiąc swoje dotychczasowe zachowania.
Ale to może ustalmy, jak to jest w przypadku kupowania produktów spożywczych. No bo wiemy na dziś z badań różnych firm, że Polak robi statystycznie zakupy w kilku sklepach. No może nie w 9, ale w 5 na pewno spożywczych. Spożywcze zakupy. I czy dla pana to jest lojalny klient, jeśli jednym z tych sklepów jest Intermarché? Czy pana celem jest zmniejszenie liczby tych miejsc dokonywania zakupów, żeby powiedzmy z 5 różnych sklepów zszedł do 4 albo 3, czyli te 2 dodatkowe okazje zakupowe właśnie tutaj realizował w Intermarché.
Ja trochę zdradzę takiej kuchni lojalnościowej u nas, bo my w tej chwili jesteśmy w trakcie wdrożenia i przygotowania nowej odsłony programu lojalnościowego i przygotowując się do niego, budując pewną strategię tego programu, myśmy dokonali wielu analiz zachowań naszych klientów i częstotliwości wizyt. Robiąc taką segmentację, to się nazywa RFM, w której wydzieliliśmy klientów na pewne grupy w zależności od częstotliwości ich odwiedzin u nas i wartości koszyków, jakie realizują w naszych sklepach, wyodrębniliśmy na przykład grupę tych klientów, których nazwaliśmy lojalnych. To jest 16% wszystkich, którzy odwiedzają nasze sklepy. 16% tylko. To odpowiada oczywiście za 45% naszej sprzedaży, w związku z tym jest bardzo ważną grupą, ale oznacza, że jest spośród 84% pozostałych klientów, którzy realizują trochę więcej niż 50% naszej sprzedaży, to grono jest znacznie bardziej liczne. I w nawiązaniu do pani pytania, de facto nie chodzi nam wyłącznie o to, żeby tego klienta lojalnego utrzymać. Bo z wielu prawdopodobnych przyczyn jego lojalność wynika nie tylko z naszych działań, ale też na przykład z geografii, z tego, że oni mieszkają w pobliżu naszych sklepów. Celem programów lojalnościowych i w ogóle myślenia o lojalności w naszym rozumieniu jest spowodowanie, by klient, który tych pozostałych 84%, którzy w domyśle odwiedzają nie tylko nas, ale wszystkich innych operatorów, którzy w obrębie ich tej przestrzeni, w której się poruszają w okolicy miejsca zamieszkania, operują, by ci klienci co któreś z swoich misji zakupowych przełożyli na nas. I to już będzie bardzo takie skuteczne działanie i buduje efekt lojalności. Bo czy bardziej lojalny jest ten klient, który przychodzi do nas codziennie, czy ten, który raz w tygodniu?
Ale na większe zakupy.
Tak, jeśli nawet ten raz w tygodniu dzieli swoje wizyty pomiędzy nami, Biedronką i Lidlem, Dino, to są te 3 sieci, które najczęściej występują w okolicy naszych sklepów, więc jakby z natury rzeczy my musimy myśleć o budowaniu lojalności w kontekście faktu, że nasz klient odwiedza także tamte szyldy, które też mają swoje programy lojalnościowe, przynajmniej dwa z nich. I my zdajemy sobie sprawę, że nasz klient będzie lojalny w stosunku do naszej sieci, w stosunku do naszych konkurentów. Taki już jest polski konsument.
Tak jest i tak będzie, rozumiem.
Tak będzie. Celem działań marketerów i mojego zespołu i marketerów, jak domyślam się, u moich konkurentów, jest to, by tak jak mówiłem, co najmniej albo przynajmniej co któreś z tych zakupów, realizowań, procesów zakupowych, które oni realizują u naszych konkurentów, przenieśli z jakichś powodów do nas.
No właśnie, ale z jakich? No bo mówiliśmy sobie, że działa lokalizacja, działa baner w okolicy zamieszkania. A co jeszcze działa?
No, tu jest cały szereg czynników, którymi można tłumaczyć klientom powody, dla których powinni swoją ścieżkę przekierować do nas. I oczywistym jest, że wśród nich jest, my stawiamy na świeżość produktów, na szerokość asortymentu, na tą ideę one stop shop, wszystko w jednym miejscu, oszczędzasz czas, w jednym miejscu możesz zrobić zakupy kompleksowe i korzystać z inspiracji, które my podajemy, podpowiadając, jak można wygodne i uwaga, zaraz na końcu dojdziemy do najważniejszego fragmentu, wygodny i tani sposób organizować sobie życie, to, które jest oczywiście tą część tego życia, która jest związana spożywaniem, z zakupami spożywczymi. I tani sposób, ja specjalnie to podkreśliłem na końcu, aczkolwiek szczególnie w dzisiejszej sytuacji to nie jest najmniej ważny argument, wręcz przeciwnie. Dzisiaj cena jest królową. My rozumiemy cenę też przez pryzmat jakości i staramy się szczególnie w obrębie ofert świeżych dostarczać najlepszą jakość i dostarczać najlepszą cenę. Głównie dlatego, że dzisiaj nielojalny klient nie zmienia sieci, szyldu wyłącznie pod wpływem działań aspektów takich marketingowych, ale w tym marketingu miks cena dzisiaj jest podstawowym elementem i nawet nie tyle sama cena, co korzyść, jaka płynie w chwili z danej oferty. Chcemy, by okazja zakupowa, by takie te szczególne promocyjne korzyści dla naszych klientów, którzy są w stosunku do nas lojalni, były większe niż dla tych, którzy w stosunku do nas lojalni nie są, co oznacza, że w ten sposób budujemy większe grono tych klientów, którzy są lojalni. Tak, cena jest też ważnym, a być może najważniejszym argumentem.
Ale to pan nie ma czasem takich myśli, że jejka, cokolwiek my nie wymyślimy, to i tak wystarczy jeden tam SMS z dyskontu z dobrą ceną na dany czy inny produkt i cała reszta naszej pracy poza ceną gdzieś tam idzie na marne?
Nie idzie na marne. To po pierwsze, bo jest w marketingu, gdybyśmy się ograniczyli wyłącznie do handlu, to SMS może zrujnować moje bieżące działania handlowe. Natomiast to nie zwalnia nas z budowania marki. Wszystkie inne działania, także promocyjne, także lojalnościowe, szczególnie komunikacyjne, mają na celu budowanie marki w perspektywie długoterminowej. Więc krótkoterminowe jakieś działanie naszego konkurenta, nawet często bardzo atrakcyjne, może chwilowo nam odebrać jakiś tam procent transakcji, ale w długim terminie są takie momenty, w których to akurat my odbieramy innym. To gdzieś się bilansuje. Jest faktem, że dzisiaj jesteśmy w trakcie takiej nasilonej walki konkurencyjnej, czego koledzy, chociażby nasi z innych krajów, no, nie obserwują. Oni na co dzień nie znają takiej walki konkurencyjnej, jaką my tutaj uprawiamy. Nie znają takiej nielojalności klientów, z jaką my tutaj mamy do czynienia. Ale umiemy z tym żyć. Umiemy. I jak życie uczy, ci, którzy mądrze budują swoje programy w długim horyzoncie, to na te sieci krótkookresowe działania wyłącznie w obrębie jednego parametru ceny najczęściej nie wpływają jakoś szczególnie źle.
A jak pan ocenia takie personalizowane promocje czy personalizowaną komunikację? Oczywiście do tego jest potrzebna aplikacja lojalnościowa, jakaś dłuższa historia zakupów, ale czy to, że ja raz w miesiącu kupowałam, nie wiem, żurawinę, ostatnio jej nie kupiłam, zrobimy na nią specjalną promocję dla mnie z jakąś specjalną komunikacją. Na ile to jest standard rynkowy, czy na ile to będzie standard rynkowy, który chwyta?
No dzisiaj jeszcze to nie jest standard rynkowy. Oczywiście są jakieś takie zajawki podobnych działań i to te procesy BI-owe, dzisiaj mówi się o sztucznej inteligencji, one dają narzędzia, ale te wszystkie narzędzia trzeba najpierw zasilić pewną historią, tak jak pani wspomniała, i to jeszcze trzeba tą historię też mocno filtrować, bo wyobraźmy sobie, że był taki moment, w którym pani kupowała jakąś rzecz zupełnie dla pani nieistotną, a ktoś o to prosił. To wcale nie znaczy, że ten towar i jemu pokrewne to jest najbardziej w centrum pani zainteresowania w przyszłości. Natomiast dlatego te narzędzia trzeba najpierw nauczyć, czyli zasilić miliardem danych handlowych. I tak, to będzie nasza przyszłość, na pewno.
Bardziej w perspektywie 3 lat, 5, 10 to będzie standard?
Wie pani co, ja myślę, że w perspektywie już przyszłego roku większość programów lojalnościowych będzie się przynajmniej częściowo opierać o takie narzędzia, natomiast dłuższych perspektyw na dzisiaj to dla mnie jest trochę wróżenie, bo jeszcze 3 lata temu nikt z nas nie spodziewał się czegoś takiego jak lockdown. Wojnę znaliśmy z 4 pancernych, a sztuczna inteligencja to były filmy Solaris na motywach powieści Lema. No, to są rzeczy, które są nieprzewidywalne i życie ostatnich paru lat uczy, że sytuacje, których trudno nawet było sobie wyobrazić, w życie wkraczają, więc ja teraz długoterminowych prognoz w obszarze takiego science fiction raczej nie będę uprawiał, natomiast wiem, co my robimy, widzę działania niektórych moich konkurentów, mogę je obserwować chociażby przez to, że sam jestem uczestnikiem wielu programów lojalnościowych naszych konkurentów, chociażby po to, by je poznać od podszewki.
A z ciekawości, ile apek lojalnościowych ma pan na telefonie?
No kilka. Wszystkich istotnych naszych konkurentów, to myślę, że 4, z których korzystam przynajmniej raz w tygodniu, sprawdzając, co tam się dzieje. Mam jeszcze 5 i jeszcze z organizacji takich, które nie są w rynku FMCG, też mam kilka, bo tam bardzo często można jakieś idee podpatrzyć.
No tak, w końcu największy konkurent pochodzi spoza branży, mówi się, w dzisiejszym świecie, więc my też lubimy podglądać, co tam słychać w retailu, ale nie foodowym.
Tak. Proszę zwrócić uwagę, że te mechanizmy są nie tylko w tej sprzedaży, którą my rozumiemy w taki tradycyjny sposób, bo mechanizmy w oparciu o historię zachowań klienta doskonale prowadzi chociażby Facebook. Oczywiście my tam się bardzo często śmiejemy, że przypadkiem sprawdzałem jakiś temat, który jest mi absolutnie obcy, albo dziecko korzystając z komputera lub telefonu kliknęło w Disneya, którego ja przecież na co dzień oglądam, a później dzięki temu Facebook pokazuje mi reklamy Netflixa z firmami Disneya, to się oczywiście zdarza.
I wszystkie algorytmy zepsute.
To nie jest zepsuty algorytm, tylko no, niestety algorytm... Jest...
No wiem, po prostu dostał nie tą dawkę wiedzy, którą chcieliśmy, żeby dostał.
Złożoność zachowań ludzkich jest wciąż znacznie większa niż złożoność możliwości przewidywania tych zachowań, przewidywania przez algorytmy sztucznej inteligencji. Dlatego wciąż będą czasami sytuacje śmieszne. Co nadal nie zmienia faktu, że to jest pewna droga, w kierunku której będziemy podążać. Tak jak już powiedziałem, z 2 powodów. Te 2 powody, bo jeszcze nie zdążyłem ich wymienić, to jest klienci nie chcą być zasypywani informacjami, szczególnie tymi nadmierną ilością informacji, szczególnie tymi, które nie są w obszarze ich zainteresowania. 2, z naszej perspektywy skuteczność reklamy takiej targetowanej jest wyższa niż takiej powszechnej, trafiającej w cudzysłowie wszędzie. I też chodzi o koszty w związku z tym.
A wracając do tej naszej polskiej lojalności, to czy pan uważa, że ona na przestrzeni lat się zmieniła? Jesteśmy w czasach inflacji mniej lojalni, czy też po prostu kierujemy się tylko i wyłącznie aktualną promocją i ceną? Czy to są pewnego rodzaju stereotypy?
Nie, to nie są stereotypy, natomiast zmienia się wraz z pokoleniami. Proszę zwrócić uwagę, że jest w takim znowu dłuższym horyzoncie, patrząc na historię ostatnich lat, mieliśmy do czynienia z dużą migracją klientów między szyldami przed COVID-em, która praktycznie w ciągu 2-3 miesięcy się skończyła i w czasie COVID-u, w czasie lockdownu w sposób wymuszony, ale my stworzyliśmy warunki do przywiązywania klientów i przenoszenie misji zakupowych z jednych szyldów do drugich wśród klientów w zasadzie zostało ucięte. Potem klienci wrócili. Kiedy przyszła inflacja, ona pobudziła nielojalność, bo korzystając z ograniczonych zasobów, już obawiając się o ograniczenia tych możliwości finansowych, klienci coraz jeszcze więcej niż wcześniej zaczęli zwracać uwagę na cenę, a to wywołało efekt w postaci działań retailerów, tej wojny cenowej, z którą mamy teraz do czynienia, bo to jest spirala, która ma podłoże wcześniej. To nie jest tak, że jeden czy drugi dyskonter wymyślili sobie, że będą się nawzajem atakować. To z czegoś wynika. No między innymi z tego, że klienci pod wpływem inflacji przesunęli te swoje oczekiwania w kierunku ceny jeszcze bardziej niż to było przedtem. A to sprzyjało znowu nielojalności. Natomiast to jest też tak, że w różnych grupach zarówno klienckich, jak i w różnych grup, nazwijmy to generacjach konsumentów, są też różne zachowania i różne podejście do zakupów i inflacji. To pokolenie moje, ta generacja X, która zawsze wychowana w pewnych niedoborach, gdzieś na końcu tego języczka uwagi ma te możliwości finansowe i swoje działania im trochę podporządkowuje, zachowuje się zupełnie inaczej niż pokolenie moich dzieci, ta generacja tych najmłodszych wchodząca teraz w życie, która jednak takich problemów nie ma, albo one nie zaprzątają jej głowy z przyczyn naturalnych. Tych niedoborów, których my byliśmy wychowani, oni już nie doświadczyli, więc nie mają też powodu, dla którego muszą dla paru groszy OFU wykonać kilka kroków więcej.
Czyli są potencjalnie bardziej wdzięczną, bo bardziej lojalną, jeśli się ich przekona grupą.
Tak, tylko trzeba ich przekonać, a to też jest, bo lojalność ma swoje dwa aspekty. Jeden to jest, jeżeli w te cudzysłowie sidła lojalności klienta złapiemy, to mamy go na dłużej, ale jeżeli przed nami złapie konkurent, to wyciągnięcie go z tych sideł jest niezmiernie trudne.
No to chyba powinnam panu na koniec życzyć, żeby Intermarché jak najwięcej tej nowej grupy również do siebie przekonywało, tej nowej grupy młodych konsumentów, młodych dorosłych.
Dziękuję bardzo. Pracujemy nad tym. Na pewno będziemy się na łamach pani wydawnic chwalić sukcesami. Oby takie były.
Michalina Szczepańska, Tomasz Walczak, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A widzimy się już w kwietniu na Loyalty Planet i zapraszamy również na nasz panel tutaj, oczywiście o lojalności, jak sama nazwa wskazuje. Dziękuję i do usłyszenia.
Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu był serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów.
To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.